Panie prezesie, czy są jakieś konkretne deklaracje dotyczące podwyżki, 30-procentowej podwyżki obiecywanej nauczycielom przed wyborami?
Deklaracji było całe mnóstwo. Ja tylko przypomnę, że 9 października w Warszawie miało miejsce spotkanie przedwyborcze, w którym brali udział pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy. Ze strony Koalicji Obywatelskiej była pani Lubnauer i pani Szumilas i jeszcze z trzeciej drogi był pan Bartoszewski. Było to spotkanie, które odbyło się w gmachu Związku Nauczycielstwa Polskiego i te osoby wymienione brały udział w debacie, którą prowadził prezes Związku Sławomir Broniarz. Tam padły mocne deklaracje. Pani Dziemianowicz-Bąk powiedziała, że Lewica poprze nasz postulat, żeby wynagrodzenia nauczycielskie były powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Nawiasem mówiąc, panie redaktorze, gdzie padł ten postulat po raz pierwszy?
Padł w tutaj, tej rozmowie, oczywiście w Radiu Kraków. Pamiętam, panie prezesie.
I pamiętam, jak kurator Lackowski tak się nawet trochę oburzał, że kto to widział, żeby wiązać. Pan Teofil Bartoszewski powiedział, że będą wspierać drugi postulat związku, czyli wypłaty wynagrodzeń w postaci dotacji.
Ale tutaj mamy trzy sprawy. Najpierw podwyżki. Kiedy podwyżki to 30% obiecywane? No bo widzimy, Sejm zajmuje się na pierwszych posiedzeniach in vitro, rzecznikiem praw dziecka, niedzielą handlową. A kiedy podwyżki?
No, ja mam nadzieję, panie redaktorze, że od 1 stycznia, bo przecież i premier Morawiecki, który stanął na czele obecnego rządu, powiedział wyraźnie w swoich deklaracjach, że zwiększy wydatki na edukację do 6% PKB, czyli do 210 miliardów złotych, a przypominam, że w obecnej ustawie budżetowej jest 70 miliardów, czyli deklaracja dość odważna i powiedział, że będą podwyżki o 30%, więc ja bym tutaj uderzał do premiera Morawieckiego.
1 stycznia to jest ta oczekiwana data, oczekiwana przez całe środowisko nauczycieli większych wynagrodzeń.
Tak, no mówiąc już tak bardziej serio i mniej ironizując, my zdajemy sobie sprawę, że 1 stycznia najpewniej nowy rząd dopiero będzie się urządzał. Natomiast padły wiążące deklaracje i jeżeli to się nie stanie 1 stycznia, to oczekujemy, że będzie to z wyrównaniem od 1 stycznia. Mamy przecież pełną świadomość, że trzeba będzie zmienić ustawę budżetową, etc. Tak, liczymy na to, że będzie taki wzrost wynagrodzeń, jak był obiecywany i jak nadal jest obiecywany.
Mówił pan jednocześnie o tych dwóch projektach obywatelskich, które są zamrożone. Jak widzimy, jedne projekty można szybko rozmrozić, a projekt związany z tym powiązaniem wynagrodzenia nauczycieli ze średnią w gospodarce krajowej ma czekać pół roku.
Bo panie redaktorze, on był głęboko w zamrażarce, zapewne schowany i tak się zmroził, że ciężko go rozmrozić. Powiem tak, my się bardzo cieszymy, że ta nasza praca, którą zrealizowaliśmy tak naprawdę od strajku w 2019 roku, zaczyna przynosić efekty. To znaczy postulaty Związku Nauczycielstwa Polskiego, które de facto są postulatami środowiska oświatowego, one się przebiły do świadomości polityków i przynajmniej zacznie się rozmowa i procedowanie. Bylibyśmy bardzo zadowoleni, gdyby ta ustawa była w przyszłym roku przyjęta.
To powiązanie ze średnią w gospodarce krajowej oznaczałoby, że początkujący nauczyciel zamiast 3600, tyle dostaje brutto, to jest ta goła pensja, dostawałby około 5800. No i odpowiednio każdy z nauczycieli, biorąc pod uwagę te 3 stopnie, odpowiednio więcej. Czy byłyby to już stawki, które zachęcałyby do podejmowania pracy w charakterze nauczyciela?
Myślę, że tak, bo to tak naprawdę wszystko jest ze sobą powiązane. My mamy przeliczone propozycje, mamy przygotowaną strategię negocjacyjną. Bardzo się cieszę, że ona jest właśnie oparta o to powiązanie z przeciętnym wynagrodzeniem. I tak już było. To znaczy takie wskaźniki, jakie my proponujemy, tak naprawdę obowiązywały w latach 2010-2012. Byłby to powrót do wskaźników, które już państwo polskie kiedyś osiągnęło. To nie jest nierealne, to nie są jakieś mrzonki. Mówimy, panie redaktorze, tak naprawdę o 3% PKB zamiast 1,8% PKB. Czyli powrót do takiego sposobu finansowania w takiej wysokości, jak już było. Mówimy o 35 miliardach złotych. To jest dużo. Przy obecnych 70 miliardach. Czy przy budżecie 800 miliardowym przewidzianym na przyszły rok zrujnowałoby to budżet? Naszym zdaniem nie.
A jak kształtowałyby się średnie płace nauczycieli na tych trzech poziomach po powiązaniu z tą średnią w gospodarce krajowej?
Powiem tak, panie redaktorze, ja, jak mi jedna słowaczka powiedziała, ja nie wróżka, ja nie wiem, bo my dyskutujemy trochę o rzeczach wirtualnych. Ja powiem, jaki jest stan obecny. Stan obecny to jest 3690 dla nauczyciela, który rozpoczyna pracę, 4550 dla nauczyciela dyplomowanego. Trudno powiedzieć. Oczywiście było, jeżeli by to dojść do poziomu 7000 wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela dyplomowanego, co jest naszym celem, powiedzmy za rok, dwa, może za rok, jak się uda, no to wtedy z pochodnymi mówimy o średnio około 10 000 zł.
Brutto oczywiście to są zarobki.
Oczywiście brutto i mówimy o nauczycielu dyplomowanym, odpowiednio mniej by było dla mianowanego i dla nauczyciela początkującego. Tylko powtarzam, panie redaktorze, wszyscy słyszą, że nauczyciele dostają pieniądze, a nauczyciele dalej dostają tyle, ile dostawali. Czyli powiem tak, mamy piękne szkoły, panie redaktorze, sale multimedialne, jakieś urządzenia do obsługi, których trzeba już mieć dobrze wykwalifikowanego pracownika i on po przyjściu do pracy dostaje wynagrodzenie na poziomie minimalnego, tak naprawdę. I tak będzie również od 1 stycznia, bo w ustawie budżetowej jest zapisane, że nauczyciel początkujący będzie miał minimalne wynagrodzenie. No to o czym my mówimy? Jesteśmy niestety w takim dole, z którego będzie ciężko wypełznąć, ale mamy nadzieję, że nowa władza nas szybko stamtąd wyciągnie.
Ten drugi projekt obywatelski to jest wypłata wynagrodzenia wprost z budżetu państwa, a nie poprzez subwencje. Co
tak,
by to zmieniło?
Tak, jest to, no to by na pewno ulżyło samorządom i mówimy tutaj o szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Obecnie dzieje się tak, że rząd uchwala poziom wynagrodzenia, potem przekazuje subwencje, samorządy zawsze twierdzą, że ona jest niedoszacowana. To by rozwiązało problem i mało tego, byłoby to pójście w kierunku europejskim, bo podobny system jest w Niemczech, podobny system jest we Francji, gdzie za wynagrodzenia nauczycieli odpowiada państwo. Podobnie było w Polsce przedwojennej. Samorządy prowadziły szkoły, natomiast państwo ustalało i wypłacało wynagrodzenia. Bo tak to jest takie, panie redaktorze, przekładanie z kieszeni do kieszeni. Z jednej kieszeni rządowej do samorządowej i każdy mówi, że dał więcej, a ten drugi, że dostał mniej. Byłaby jasna sytuacja.
Postulaty płacowe to są najważniejsze postulaty środowiska nauczycielskiego związane z nową ekipą, z nowym gabinetem?
No tak, no od tego są związki zawodowe, żeby się upominać o wynagrodzenia, o warunki pracy na pewno, ale powiem szczerze, mamy też ogromne nadzieje, że zmieni się narracja ekipy rządowej odnośnie statusu zawodowego nauczyciela, bo od czasu strajku, no ja powiem to, co ja czuję, to może jest moje subiektywne odczucie, ale ze strony władzy czuliśmy rodzaj niechęci. Albo takich nawet trochę drwin, albo, no pamięta pan redaktor, w czasie strajku padały słowa o tym, że jesteśmy terrorystami, że dążymy do destabilizacji państwa polskiego, etc., etc. To była bardzo zła narracja. Jest coś takiego jak budowanie autorytetu grupy zawodowej. Otóż naszą grupę niestety władze próbowały, no nie wiem, czy to nie za duże słowo, ale poniżyć, zastraszyć. My walczyliśmy też o godność wtedy i mamy nadzieję, że nowa władza przywróci prestiż zawodu nauczyciela. To jest dla nas bardzo ważne.
Tej nowej władzy jeszcze nie ma. Jeśli będzie, no to prawdopodobnie na czele resortu stanie przedstawiciel czy przedstawicielka lewicy. Oznacza to odwrócenie tendencji o 180 stopni w całej polityce edukacyjnej?
Myślę, że nie. Mam naprawdę głęboką nadzieję, że jakakolwiek władza nastąpi, to wycofa się z tej indoktrynacji. I my byśmy bardzo sobie życzyli, żeby nie było indoktrynacji ani prawicowej, ani lewicowej, żeby przypomnieć sobie, że szkoła jest autonomiczna, że wszelkie poglądy są uprawnione. Panie redaktorze, dobry nauczyciel, jak ma grupę, to będzie miał uczniów, którzy mają poglądy takie, siakie, owakie, takie jak są w rodzinach. Nigdy nie będzie faworyzował jednej grupy kosztem drugiej, bo ma ich nauczyć dialogu i wysłuchiwania własnych racji. My będziemy współpracowali z każdym ministrem, który przyjdzie na ten urząd.
Pan zawsze powtarzał, że edukacja potrzebuje spokoju.
I że edukacja jest najważniejsza. To jest nasze hasło z miasteczka edukacyjnego. Myśmy takie wiodące hasło, edukacja jest najważniejsza. Edukacja powinna być ponad podziałami politycznymi, bo my tu mamy złe przykłady. Proszę mi wierzyć, pan Czarnek, który jest bardzo sprawnym mówcą, ale jest też taki, który chce zdominować, tak naprawdę nie prowadził dialogu, bo chyba tego nie potrafił robić, albo nie chciał, tak? Nam potrzeba kogoś, kto będzie prowadził dialog ze związkami zawodowymi, i to z jednymi, i z drugimi, z rodzicami. Nam się marzy, panie redaktorze, debata, taka jak była w kwietniu w Krakowie. My musimy wymyślić trochę edukację na nowo, czyli jak ją finansować, czego uczyć. Mamy świadomość, że pewien model się wypala. To trzeba może zebrać ekspertów, niech pogadają, wytyczą kierunki i potem niezależnie kto będzie rządził, my idźmy w tym kierunku 10-15 lat. To jest nasze marzenie ustępującego już trochę środowiska, panie redaktorze. Bo za 10 lat musimy mieć nowe pokolenie nauczycieli. Jakie ono będzie? Jak wykształcone? Czy to będą szkoły publiczne, czy niepubliczne? My widzimy proces w dużych miastach de facto prywatyzacji edukacji. I bądźmy szczerzy, to jest zawsze tak, jak jest edukacja prywatna, kto ma pieniądze, ma dostęp do dobrej edukacji. Kto ich nie ma tak wiele, no niestety będzie skazany na szkołę publiczną i o tą szkołę publiczną trzeba zadbać. To jest zadanie władz państwowych.
Arkadiusz Boroń, prezes Małopolskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.